Filip.
Hubert.
Która jest godzina?
Nie ma czas, nie ma władzy. Coś takiego, już nie pamiętam.
Jesteś jak Leo, nie pamiętam. Drodzy słuchacze, witamy w 266. odcinku podcastu Hammerzeit, ulubionego podcastu, mojego ulubionego podcastu, Filipa, wielu osób, które znamy, Rona Howarda i wielu innych.
Tak, a także tych osób, które nie znamy, a które nam czasem piszą, że jesteśmy super, więc bardzo dziękujemy. 266 odcinek podcastu, tak mi się skojarzyło, że tyle kiedyś Hubert megaherców miały najlepsze procesory. Tak. Takie jak Pentium 2.
Tak, w związku z tym w tym odcinku nie będziemy mówić o rzeczach związanych z nowoczesną technologią.
Tak, bo robiliśmy to ostatnio, kiedy mówiliśmy o gierkach. Dzisiaj nie będzie o gierkach ani trochę.
W 266 odcinku podcastu Hammerzeit zmierzymy się z tematem poważnym. Bo oto, Filip, w dniu dzisiejszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszej rundy 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.
Hubert, czy są to przesłuchania w ciemno i sędziowie siedzą na fotelach tyłem do sceny?
I tak, i mają przyciski, że się obracają, jeśli pianista jest wystarczająco uzdolniony.
Dokładnie.
Tak, polecamy każdemu, żeby przynajmniej część swojego dnia przez najbliższe 3 tygodnie spędzał słuchając Chopina, zgodnie z starym polskim powiedzeniem.
Bo kocham Chopina i słuchać, nie od pana, bo pan ma życzenie ze słyszeć pod prysznicem, a ja muszę słuchać.
Dokładnie. Czy Hubert jest dostępny na platformie YouTube na żywo?
Tenże? Jest dostępny na żywo. Jest dostępny w fantastycznej jakości obrazu i dźwięku. Instytut Chopinowski, jak za każdym razem, robi fantastyczną robotę, jeśli chodzi o dostępność i jakość transmisji. Ten odcinek podcastu Hammerzeit nie jest sponsorowany przez Instytut Chopinowski, aczkolwiek liczę na to, że może ktoś usłyszy to i na przykład załatwi mi bilety na przyszłoroczny konkurs, na przykład na koncerty finałowe.
Ja wiem, bo ty od dawna mówisz, co roku mówisz, że właśnie to jest ten czas. To jest twój najlepszy festiwal w roku, najbardziej się jarasz, mówisz.
Tak, mówiłbym tak co roku, gdyby się odbywał co rok, a nie co 5 lat. Także.
No ja przecież wiem, ja to wiem. Mówisz o tym co roku, że dlaczego to nie jest ten rok, kiedy jest festiwal chopinowski. I teraz możesz mówić, że jest w końcu. Ale Hubert jest subskrybentem platformy Mubi, więc posiada wiedzę wykraczającą poza wiedzę zwykłych śmiertelników. Dlatego też zamykamy ten temat, ale rekomendujemy. Bo ja jakby rekomenduję trochę przez proxy tutaj.
Oczywiście. A także chciałem powiedzieć, że temat główny odcinka, do którego przejdziemy już za chwilę, ma wiele wspólnego z tym konkursem, choćby to, że jest to A, sztuka wysoka, zdecydowanie. Jest to B, bardzo dobrze udźwiękowiona sztuka. I jest to C, jest to sztuka angażująca. O, jaką ma muzykę.
Dobrze, ale zanim, drodzy Państwo, przejdziemy do omówienia filmu, którego, jeśli się nie mylę, słoweński tytuł jest Jedna bitka za drugą. Bez on, bo oni nie mają on, tylko za drugą, to omówimy szybciutko inny film, który obejrzeliśmy obaj w pewnym odstępie czasowym, a jest jeszcze świeży i też zaskakująco w pewnych aspektach aktualny, jeżeli mówimy o jego treści.
Tak, jest aktualny, mimo tego, że jest oparty na książce, która wyszła lata temu. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale to jest jedna z pierwszych rzeczy, które King napisał i chyba jeszcze w tym okresie, gdzie pod pseudonimem robił, tak?
To, ja ci powiem, Hubert, to jest pierwsza książka, którą on napisał, ale to nie jest pierwsza książka, którą wydał. Napisał ją, jak był gówniakiem straszliwym, czyli zrobił rzeczy, które wielu z nas chciałoby dokonać. No pisze powieść, będę wielkim pisarzem, on to zrobił, ale potem mówi, napiszę drugą. I ta druga to była Carrie i ona była pierwsza, a Wielki Marsz, który został zekranizowany niedawno przez pana Francisa Lorenza, który, Hubert, jakie filmy zrobił?
Takie jak... Bardzo dobre na pewno.
Nie, przyzwoite, bo Igrzyska Śmierci, ale co najważniejsze, Konstantin, którego mimo tego, że w szerokim świecie nie jest chyba jakoś bardzo poważany, to my bardzo lubimy ten film. Więc Stephen King tak, jako Richard Bachman wydał Wielki Marsz w 73, coś takiego, dawno temu. I jest to dystopijna, wyobraź sobie, wizja Ameryki, wyobraź sobie, ale... która nigdy nie miałaby prawa się spełnić, chyba że akurat żyjesz w naszej rzeczywistości.
Chyba, że jest 2025 rok i jesteśmy już bardzo blisko tej wizji. I jeszcze popraw mnie, jeśli się mylę, ale to jest chyba bardziej bardziej taka powieść młodzieżowa.
Młodzieżowa w takim sensie, że autor, jak ją pisał, to miał 20 lat i
ale
ona...
w sensie uderzająca, ja to wiem oczywiście tylko z jakichś tam internetowych artykułów, które przeczytałem na ten temat po obejrzeniu filmu, ale że to jest raczej taka historia uderzająca właśnie w wrażliwość raczej ludzi w wieku nastoletnim.
To jest, no nastoletnim może... Może tak, no każdy wiesz, dwudziestolatek jest bliżej bycia jeszcze nastolatkiem niż dorosłym w pełni ukształtowanym człowiekiem, ale myślę sobie, że dobrym porównaniem byłoby to, że gdyby w latach 70. istniało zjawisko young adult novel, to Wielki Marsz mógłby być pierwszą z nich.
Okay.
Więc z takim tutaj lekkim naciągnięciem mogę się zgodzić, ale generalnie no to jest jak to u Kinga, nie? Jest ksyw i gnój i padaka, tylko ta książka należy do krótszych niż dłuższych. Ona ma tam bodajże 250 stron, mniej więcej, więc nie jest to to, które ma 1200 lub Bastion, który ma 1500. Można ją szybko przeczytać weekendowo, do czego zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa tego nie zrobił, ale jeżeli już mówimy o filmie, to jest to fajny przykład ekranizacji, która z jednej strony jest bardzo wierna i w zasadzie tak na dobrą sprawę nie trzeba czytać książki, wystarczy obejrzeć film, ale zmienia na tyle dużo, to jest jakby taki dysonans, Hubert, bo zmienia dużo, ale te zmiany nie wpływają w żaden sposób na to, co ta książka ze sobą niesie.
Tak, z ciekawości po obejrzeniu filmu przeczytałem sobie, jak wygląda zakończenie przede wszystkim w książce i że jest trochę zmieniony przekaz tego zakończenia jednak mimo wszystko. Zastanawiałem się też po tym, jak to przeczytałem, czy ty w trakcie seansu tego filmu miałeś tak, że się zastanawiałeś, ciekawe w jakiej kolejności ich tutaj pozabijają.
Nie, nie, głównie dlatego, że książkę czytałem dawno temu i nie pamiętałem szczegółów. Pamiętałem za to, że kończy się tak, że on idzie.
Tak.
Wygrał i mówił, jebać to, idę dalej, gdyż po prostu mi się w głowie tak porobiło przez tak, te ileś dni, tak, że jakby już jest koniec. Więc tutaj ten zachowany ten motyw, czyli po tej wolcie fabularnej swego rodzaju, że pan major, żeby państwo nie mieli wątpliwości, spoilery oczywiście, no film już ma chyba, Hubert, 3 tygodnie, no to już dajmy spokój. Pan major grany bardzo dobrze przez Marka Hamilla, który znaczy, tak jak sędzia Dredd nie ściąga hełmu, to major nie ściąga okularów.
Tak, bardzo mi się podoba, czy jest środek dnia, czy środek nocy, czy to jest jakaś wspomnienie sprzed 10 lat, czy to jest tak, sytuacja bieżąca, to on zawsze wygląda tak samo, zawsze ma tą samą minę z bardzo taką smutną Marko Hamillową tak, minę.
I ma ten taki wiesz, głos, jest bardzo, jak to się ładnie mówi, pełen żwiru taki.
Tak, jest bardzo i bardzo ma intensywne zainteresowanie, jeśli chodzi o męskie genitalia w swoich wszystkich wypowiedziach. To było nawet dosyć zabawne, bo każde zdanie zaczynał od tego, macie wielkie, ciężkie jaja i pokażcie światu, że je macie.
Cytując z kolei Shona Penna z filmu, o którym będziemy mówić za chwilę, I am not a homosexual.
Tak jest. I to jest film, który nie będziemy całości tutaj teraz się zastanawiać.
Nie, nie, za dużo czasu nam to zajmie.
Natomiast jest to zdecydowanie film, który zaskoczył mnie swoją prostotą, a jednocześnie celnością, bo on się opiera w 80% na po prostu dialogach, w większości między dwiema, trzema postaciami i robota aktorska, która musi być wykonana przez tych młodych aktorów, żeby wiarygodnie przekazać to, że na tyle oczywiście, na ile to możliwe, że są absolutnie śmiertelnie wykończeni, ale zdeterminowani, a jednocześnie poznają się nawzajem i przekazują sobie różnego rodzaju życiowe historie, no to się mogło bardzo mocno nie udać. W sensie to mógł być taki pomysł na film, który mógł strasznie zbackfire'ować.
Tutaj jest magia castingu, bo jednak aktorzy dobrani do ról chłopców, którzy muszą iść w tym morderczym marszu, ta robota została wykonana fenomenalnie. Zresztą tu już niejednokrotnie chwaliliśmy bardzo Coopera Hoffmana, albo jednokrotnie, tylko wielokrotnie w ramach tego jednokrotnego chwalenia, czyli przy okazji omówienia filmu Licorice Pizza, gdzie Cooper Hoffman zadebiutował, to tutaj Cooper Hoffman u boku Davida Johnsona, którego znamy z obcego Romulusa, gdzie ich bohaterowie są najbardziej na pierwszym planie, no to jest koncert. No to 20, jeden ma, oni są, jest chyba 10 lat różnicy między nimi, ten ma 24, ten ma 34, bo jak wiadomo Black Don't Crack, więc oni mogą równie dobrze mieć obaj po 21. To na ich relacji się skupia ten film i to jest właśnie ta zmiana, że w książce wygrywa, chociaż to wygrywa jest bardzo takie umowne, postać, którą gra Hoffman czyli Garaty, Ray, a jego kumpel Peter McVries nie przeżywa Wielkiego Marszu. W filmie jest to zamienione, ale jakby jest to umotywowane tym, jak ta relacja między nimi się rozwija i jest zachowany ten moment, gdzie po spoilerze, którym jest śmierć Marka Hamilla z ręki Petera McVriesa, on idzie dalej, mimo tego, że jakby wygrał i mógłby dostać to, o czym marzył, czyli bogactwo, sławę i tak dalej. Kilka postaci jest połączonych w jedno, w książce jest dziewczyna Garatiego, tu jest mama, która go tam wita po drodze, ale jakby ten vibe, to jest najbardziej film drogi, jaki może być film drogi. Dosłownie, oni są na drodze, oni idą i wiesz, mijają te różne tam miejsca, różne postacie. I co jest fajne, ciekawostka z kręcenia jest taka, że oni kręcili ten film chronologicznie
tak.
I rzeczywiście tak dużo strasznie łazili, więc ta rozwój relacji chłopaków na ekranie jest tak naturalny, bo on rzeczywiście na planie tak wyglądał i że oni faktycznie przez te ileś tam tygodni kręcenia tego filmu też przeszli kilkaset mil, więc szacuneczek.
Natomiast tak, trzeba ten film traktować trochę, nie chcę powiedzieć, że z przymrużeniem oka, ale trochę alegorycznie, bo... On niby pokazuje to w sposób mocno realistyczny. Tam się nic takiego fantastycznego nie dzieje. Mm-hmm. Nie ucieka ten temat od różnego rodzaju fizjologicznych tematów, gdzie zawsze się zastanawiamy, a jak oni będą sikać w drodze. Jest to bezpośrednio pokazane. Mm-hmm. Inne rzeczy też są pokazane. Mm-hmm. Natomiast to, co Filip, co już ci powiedziałem, to jedyna rzecz, jaka mnie strasznie ubodła w tym filmie, to że żaden z nich nie był na tyle przygotowany, żeby po prostu sobie ubrać jakąś pieluchę. I w ten sposób wystąpić w marszu. Nie wiem, czy reguły tego marszu tego zakazywały, ale wydaje mi się, że można było jakby dużo bardziej praktycznie podejść do tego tematu. Tak samo się zdziwiłem, że oni w takich normalnych ciuchach się tam pojawiają. Gdybym ja wiedział, że od tego zależy moje życie, to prawdopodobnie bym wydał ostatnie pieniądze na jakieś lepsze ekstremalnie buty. Dobre buty, odzież sportową i wyposażenie plecaka tak specjalistyczne, żeby mi pozwoliło przetrwać jak najdłużej, a także na różnego rodzaju używki i narkotyki, które...
Dopingujące, tak?
Tak, które by spowodowały, żebym te 6 dni nie czuł zmęczenia.
Tak, no to jest, tu jest mini wytrych fabularny, czyli nie do końca wiemy, jak wygląda ta alternatywna Ameryka. Może czegoś nie ma, może czegoś nie wolno.
Nie, no dlatego tak, jest tu, mimo tego, że ten film stara się być bardzo realistyczny, to trzeba go jednak odbierać w sposób mocno symboliczny.
Tak
jakby
jest.
To wszystko jest tam tylko na potrzeby tego, żeby zbadać te charaktery naszych bohaterów i opowiedzieć o ich relacji.
Podobał nam się, choć byliśmy nie razem na seansie.
Podobał nam się bardzo, nie doprowadził mnie do łez, nie był aż tak wzruszający, nie był aż tak przejmujący, ale trzymał w napięciu bardzo prostymi metodami, bardzo bezpośrednimi metodami trzymał w napięciu ten film, bo po prostu czuło się cały czas tę presję, że za chwilę ta... Zazwyczaj to była młoda żołnierka, która strzelała im w łeb. To mnie bardzo ciekawiło, że to zazwyczaj była babka, która podchodziła i ich wykańczała. I tak, jest to film, który pokazuje, że w miarę skromnym sposobem można opowiedzieć bardzo, bardzo angażującą historię. I zakładam, że tak, że to jest rzeczywiście to chyba z tej powieści mogło zostać, bo zakładam, że gdybym miał lat 19, to by dużo bardziej przejmujący mi się wydało ten film.
Zdecydowanie.
I przemyślenia tych młodych mężczyzn maszerujących też by do mnie dużo bardziej trafiały. Natomiast Filip, do jednej rzeczy muszę ci się przyznać. O tym, że jest to dobry film, niech świadczy fakt, że od czasu jak obejrzałem ten film, zacząłem chodzić jak Cooper Hoffman, trzymając ręce skrzyżowane na plecaku. Jak chodzę w plecaku, to trzymam ręce skrzyżowane. Do tej pory tego nie robiłem.
O, bardzo dobrze. Proszę bardzo. Film przenika do świata rzeczywistego. To na koniec tej wstępowej dygresji dodam tylko, że to, o czym już wiesz, bo ci powiedziałem, a państwu przekażę jako względnie zabawną anegdotę, czyli komentarz osobistości pewnej siedzącej koło mnie, pana, który oglądał film. Wydaje mi się, że z przejęciem, ale komentarz można tuż po zakończeniu seansu, jego komentarz można odczytać dwojako, bo po takim głębokim wzdechnięciu, gdy leciały napisy końcowe, pan po seansie filmu Wielki Marsz powiedział: kurwa. I teraz właśnie albo była to pozytywna reakcja, czyli tak mnie przewalcował ten film, że jestem teraz, wiesz, w dystresie emocjonalnym, albo że obejrzałem właśnie coś bardzo niedobrego. Skłaniam się ku tej pierwszej rzeczy, ale no nie wiem.
Filip, chciałem powiedzieć, że jakbyś takich słów używał, to nigdy nie będziemy w stanie zmonetyzować w żaden sposób.
Ale zwróć uwagę, że bardzo dawno nie przeklinaliśmy w podcaście.
Już pora wrócić do przeklinania. Dobrze.
To było umotywowane historią.
Tak, więc na szybko niniejszym uznajemy, że film Wielki Marsz jest spoko.
Jest spoko.
Tak. Można obejrzeć, pewnie warto obejrzeć w kinie, ale myślę, że w środowisku domowym sprawdzi się ten film równie dobrze. Czego nie jestem pewien, jeśli chodzi o nasze danie główne dzisiejszego odcinka.
Bardzo dobre przejście.
Gdyż przechodzimy niniejszym do omówienia filmu One Battle After Another.
Jedna bitwa po drugiej na nasze.
Na nasze.
A nie za drugą, tak, ale blisko.
Jest to film w reżyserii naszego ulubionego reżysera o nazwisku Anderson, bo wydaje mi się, że nikt tak nie utrzymuje gigantycznie wysokiego poziomu swojej filmografii,
nawet,
jak Paul Thomas Anderson, jeśli chodzi o reżyserów z nazwiskiem Anderson, bo Wes Anderson już trochę doszedł do momentu, gdzie zaczyna zjadać swój własny ogon bardzo intensywnie.
A Paul W.S. Anderson nigdy nie nakręcił filmu, który byłby czymś więcej niż, jak to się mówi, wehikułem do występowania dla jego własnej żony.
Tak, i bzykania Millie Jovovich. Tak, więc on jego największy sukces życiowy.
On wygrał w innej kategorii, zdecydowanie. A pan PTA, pan Paul Thomas Anderson jest jednym z tych twórców, który jakby jakość jego outputu, mówiąc po polsku, jest na tyle wysoka, że jednym tchem można go wymieniać choćby koło Denisa Villeneuve czy z lekkim naciągnięciem Christophera Nolana, jeżeli mówimy o oczywiście reżyserach anglojęzycznych, amerykano-brytyjsko-saskich.
Tak, jest to reżyser, który przez te wszystkie lata wyrobił sobie swój własny, szalenie unikalny, ale bardzo przystępny język filmowy, dzięki czemu wszystkie filmy, które robi, są ekstremalnie ambitne, ekstremalnie głębokie, ale jednocześnie trafiają, wydaje mi się, do bardzo szerokiego grona odbiorców, bo są tak dobre w odbiorze, że nie trzeba się snobować na nie wiadomo jakiego znawcę kina, żeby filmy pana PTA docenić.
Oj, zdecydowanie, aczkolwiek mam wrażenie, że on jest reżyserem tego kalibru, który robi sztukę przystępną bardzo, ale jednocześnie te tak zwane masy, które się zachwycają jego filmami, nie są na tyle potężne, żeby jakikolwiek film pana Andersona określić mianem sukcesu kasowego. Mówi się, że ten najnowszy, czyli Jedna bitwa po drugiej, ma szansę stać się swego rodzaju hitem, ale też jest to film o absolutnie przenajwyększym budżecie w karierze.
Jak na tego reżysera.
Tak, w karierze pana reżysera, więc o to też może być ciężko.
I przy tym możemy się na chwilę zatrzymać, bo ten budżet ewidentnie widać w tym filmie i widać go w ten najlepszy możliwy sposób, bo nie widać go w efektach komputerowych.
Które pewnie są, tylko ich nie widać, tak, więc są bardzo dobre.
W jakichś ekstremalnie bombastycznie efektownych scenach. Tylko widać we wszystkich detalach. Ten film jest pozbawiony absolutnie jakichkolwiek wad inscenizacyjnych.
On jest wiarygodny, on jest realistyczny, on się dzieje tu i teraz, co jest dodatkowym jakby poziomem interpretacji, bo on się dzieje tak bardzo tu i teraz, że to aż straszne jest.
Znaczy jest to aż podejrzane, biorąc pod uwagę, że jest to film oparty poniekąd na powieści z lat 90. pana, uwaga,
pana Thomasa Pynchona.
Pana Thomasa Pynchona. Jest to film, który PTA mówił, że chciał zrealizować już tyle lat i dopiero teraz zebrał odpowiednie fundusze i
fundusze,
wartość artystyczną w sobie, żeby...
Ale podobno też zapytał pana Pynchona, czy może zrobić, bo on początkowo chciał przenieść tą książkę 1:1, a to jest jedna z tych książek, o których się mówi, że nie da się ich zekranizować, więc to, co ostatecznie powstało, jest to, Hubert, trawestacja.
No tak, jest tam było w napisach końcowych coś na zasadzie na motywach.
Na motywach,
powieści,
tak. Nie? Tutaj jest, ja sobie zrobiłem taki, przeczytałem sobie streszczenie, powieści Vineland. Vineland, czyli fikcyjna kraina w fikcyjnym stanie, który dokonał secesji z US&A. Więc tego na przykład nie mamy, aczkolwiek prawie zaraz będziemy mieli, więc tutaj już pierwsza jest taka, jedno z naszych ulubionych słów, paralela ze światem rzeczywistym, ale te motywy, które zostały przeniesione jeden do jeden z książki, to jest fakt, że jest nastolatka i zaćpany, lekko szalony ojciec i że oni są rozłączeni, że jest jakiś pracownik rządowy, federalny, chyba agent jest w książce, tu jest żołnierz, który podejrzewa, że jest ojcem tej dziewczynki i że jest motyw tego pościgu, że jest matka, która zniknęła z życia tej rodziny bardzo wcześnie. Ruch oporu, który się nazywa zupełnie inaczej w książce.
Nazywa się 24 FPS, bo tak, zbierają bo materiały
dokładnie,
filmowe.
Dokładnie.
Tak.
Tutaj mamy French 75. Te motywy, to one są zaczerpnięte i żeby to takie emocjonalne jądro, za przeproszeniem, powieści przenieść bardzo dobrze, bo no, na czym się opiera ten film? Na relacji tak naprawdę ojca z córką, tylko że tu jest jeszcze twist w postaci drugiego ojca.
Tak, najpierw się opiera na relacji między kobietą a mężczyzną,
tak.
Potem się opiera
A jak wiemy, jak jest relacja między kobietą a mężczyzną, Hubert, to z tej relacji...
Tak, potem pojawia się drugi mężczyzna, potem pojawia się dziecko, potem to dziecko dorasta, potem jest kolejna relacja, jest poszukiwanie zaginionej córki. Jest...
I wydaje się, że będzie film zemsty, że będzie John Wick, a tu jest coś zupełnie innego, jest tak. Big Lebowski.
Jest wszystko, jest w tym filmie tak bardzo mocno przemieszane, że wydaje się, że jest to mieszanka zupełnie niestrawna, a tymczasem Paul Thomas Anderson pokazuje w tym filmie taki kunszt reżyserski, w sensie to, żeby zaplanować i wykonać ten film w taki sposób, żeby pomimo tego zupełnie szalonego, zbudowanego świata i skomplikowanej poniekąd fabuły, a przynajmniej skomplikowanych cech postaci, które występują w tym filmie i połączenie poważnych tematów i czasami nawet głupawego humoru, i to wszystko tworzy taką zgrabną całość. Film, który trwa 3 godziny prawie.
Tak, to jest taki film, który trwa tak długo, a jak wychodzisz z kina, to ile minęło? 95 minut?
Tak. I tak utrzymanie tempa przez cały czas trwania tego filmu, że to jest przede wszystkim pokaz sztuki reżyserskiej. I będę bardzo zdziwiony, jeśli to nie będzie film oscarowy w kategorii reżyserii. Nie mówię, że najlepszy film roku, ale w kategorii reżyserii wydaje mi się, że do tej pory przynajmniej jest zupełnie poza konkurencją.
Tak, no to jest... Ja się czasem... Znaczy, coraz mniej, im jestem starszy, im za przeproszeniem więcej filmów zrobiłem z tobą. Ale kiedyś miałem dużą trudność w rozróżnieniu jak...
Niektórzy czym się mają różni tak... najlepsza reżyseria od najlepszego filmu?
Dokładnie. Jakby ta rola reżysera w mojej głowie nie była aż tak istotna, chociaż oczywiście jako młody miłośnik filmów, David Fincher, Wachowscy, którzy jeszcze byli braćmi wtedy, tacy twórcy, których filmy mnie jarały bardzo mocno, to byłem tak, widać tu ten styl, widać coś, ale na czym polega ta reżyseria? A jak teraz sobie oglądam filmy, które są... tak fenomenalnie zainscenizowane pod każdym względem, że tam jest tyle poziomów do analizy, jest ta, wiesz, kunszt aktorski na pierwszym planie, są te wszystkie postacie z tyłu, są sceny, które muszą jedna z drugą się wiązać, ta jedna sekwencja w filmie, która jest, nie chcę powiedzieć, że jest najlepsza, bo tam jest dużo najlepszych sekwencji, ale ta, która najbardziej mi jakoś wydatniła kunszt Paula Thomasa Andersona, to jest to, jak postać grana przez Leonardo DiCaprio idzie za senseiem Sergiem przez ten cały jego, wiesz, zbudowany mikroświat.
Cała sekwencja ucieczki z miasta, nazwijmy to.
Tak, ale od początku, czyli od momentu, kiedy on wszedł do jego dojo, przez całe to przejście, przez tych wszystkich uchodźców, przez ten, jak on rozmawia, jednocześnie rozmawia z Leo DiCaprio, jednocześnie mówi do ludzi w tle, Leo reaguje nie zawsze na to, co się do niego mówi, cały czas próbując ładować ten telefon, bez 8 gniazdek próbował je obcyndolić, zanim mu się udało rzeczywiście naładować ten telefon. To trwa z 20-30 minut, nie wiem, bardzo długo. długo to trwa, ale to jest z matematyczną precyzją. To mi wszystko pasuje. To jest po prostu, ja byłem, wiesz...
Tak, jak w tej sekwencji coraz głębiej wchodzisz w ten konspiracyjny świat pana senseja, który kompletnie wydaje ci się na początku, jakby nie spodziewasz się tego, że to jest aż tak bardzo mocno zorganizowane, się okazuje, że on wie wszystko, potrafi wszystko zorganizować i porusza się w tym fantastycznie, a Leo tylko za nim biernie podąża. Mhm. Zresztą to jest temat, który się przez cały ten film toczy, bo VIP, to jest trochę jak poszukiwacze zaginionej Arki. Leonardo DiCaprio w tym filmie nie osiąga absolutnie niczego. On ciągle tylko...
Obserwuje efekty działania innych ludzi, nie?
Tak. Najbliżej, jak się zbliżył do jakiejkolwiek sprawczości w tym filmie, to było jak próbował strzelić ze snajperki do pana Shona Penna, pana Lockjawa, za chwilę przejdziemy do tego nazwiska w ogóle. A przez cały czas jest tylko, próbuje dogonić resztę ludzi. Bardzo często robi to dosłownie, to znaczy nie nadąża za innymi. I to też jest bardzo zaskakujące, bo trailer trochę kazał ci twierdzić, że jednak on będzie bardziej taką tradycyjną postacią w tym filmie. A tymczasem to, jak on jest zbudowany jako charakter, to jest... też coś bardzo mocno niespotykanego.
Ale tak, zgoda.
Ale wracając do tego kunsztu reżyserskiego, bo czym tak naprawdę jest ten film? Jak byś miał streścić tę historię?
Streścić? Ja właśnie chciałem teraz przejść do... Ja teraz Państwu powiem, co jest w tym filmie. Streścić. Hubert, to jest, to oprócz tego, co już powiedziałem, że jest to bardzo skromna pod kątem rozmachu emocjonalna podróż córki i ojców w tym wypadku, no to ona jest wsadzona, czyli ten, wiesz, taki to, co macie trzymać przy filmie, czyli świetnie napisane postacie, które są jakieś i mają relacje między sobą i te relacje wychodzą na tym ekranie, są łatwe do odczytania, łatwe do zinterpretowania i wzbudzają jakieś emocje, to jest wsadzone w ten większy, szerszy świat, który ma bardzo dużo niepokojących połączeń z rzeczywistością.
Ale jednocześnie
naszą.
Jest taką satyrycznie wykręconą wersją.
Jest bardzo wykręcony, tak, bo choćby przecież finałem tej pierwszej wspomnianej przeze mnie długiej sekwencji, która ma ci pokazać chaos tego świata małego, bo to jest mikro, to się dzieje na skali mikro. Chaos tego świata i to, że my jesteśmy trochę biernymi uczestnikami tych wszystkich wydarzeń, tak jak bohater Leo DiCaprio, który wtedy nie był już Patem, bo jego oryginalne imię to jest Pat, tylko był Bobem.
Ghetto Pat.
Nie był Ghetto Patem, tylko był Bobem. To kończy się przecież jakby slapstickowym gagiem, kiedy Leo spierdziela się z dachu i to jest jedna z najśmieszniejszych scen w filmie. Chociaż przez ułamek sekundy mówię, czy to nie jest parkour w wykonaniu tych typów, ale jak uderzył twarzą w chodnik, a nie wiem, minutę później dostał z paralizatora. Tak. To bardzo, bardzo dobry.
Tak, ale historia pokazuje nam, no w skrócie, bardzo dużym skrócie, jest to historia grupy terrorystyczno-aktywistycznej, trochę taka wykręcona wersja Antify, wydaje mi się. Ona jest oparta na jak...
Weather Underground.
Weather Underground, tak, z lat 60. i 70., czyli też takiej trochę niezbyt bystrej grupy ekstremalnych aktywistów. I to jest historia tego, że Leo w tej grupie ma bardzo ważną rolę, ale podąża za, zresztą jak cała grupa, trochę zbyt radykalnym przywództwem pani Perfidii Beverly Hills.
Tak, pani Perfidia ma świetne imię. Ona jest tak, nie wiemy, czy jest przywódczynią, bo być może to jest organizacja o strukturze płaskiej, ale ona odgrywa taką rolę, że wszyscy za nią podążają. I ten pierwszy akt filmu, on jest taki, że nie do końca wiesz, ty jako widz, jak to się stanie, że ten film się zrobi zabawny. Oni uwalniają uchodźców ze zbudowanych na prędce amerykańskich obozów do przetrzymywania nielegalnych migrantów, co zupełnie nie ma nic wspólnego z prawdziwym światem, prawda?
Tak, ale od razu masz tę pierwszą scenę, w której jest właśnie to uwolnienie uchodźców i jednocześnie masz tę scenę natychmiast złamaną tym, że pani zarówno Sean Penn jest zupełnie skrzywionym moralnie typem i jednocześnie pani Perfidia Beverly Hills też jest dość mocno zakręconą osobą.
No, ona jest wyuzdana absolutnie, bo ona by się ciągle chciała grzmocić.
I nawet jeśli nie chce się z kimś grzmocić, to ma satysfakcję z tego, że doprowadza do tych takich momentów napięć seksualnych i wręcz ta pierwsza scena, poważna scena uwalniania więźniów politycznych, przełamana przez wywołaną słowami pani Perfidi wielką erekcję Shona Penna. To jest scena, która bierze cię od razu na samym początku z zaskoczenia i pokazuje ci, że to jest film, który porusza się bardzo mocno w świecie absurdu.
Oj tak, tak. No to jest właśnie dlatego ten...
To jest Sean Penn, który idzie z tą erekcją.
Tak, ale jest ciekawe, bo on idzie z tą erekcją dziwnie, ale potem on przez cały film dziwnie chodzi, bo on, jego postać jest tak fenomenalnie wykreowana, co jest zresztą w ogóle świetnym kontrastem wobec tego, kim Sean Penn jest w prawdziwym życiu, tak? Jest tak, jako aktywista,
Tak, Sean Penn lewak. Zagrał dokładnie osobę, z którą na co dzień walczy.
Tak, co na może to... pozwoliło mu tym lepiej ją zagrać.
Tak, to co mnie ciekawi, to jest, że nie wiem, być może rzeczywiście sytuacja już świadomości publicznej w Stanach Zjednoczonych jest taka, że rzeczywiście ten film tam jest odbierany jako ekstremalnie aktualny i dostosowany do obecnej sytuacji politycznej.
Ale też pomyśl, jak długo się taki film robi. To nie jest dokładnie. Kwestia, że trzy miesiące temu napisałem scenariusz i oto film jest gotowy w kinie, tylko to rok, dwa wcześniej przynajmniej.
Tak,
nie?
Łącznie z tym, że rola pana Shona Penna, czyli pan Steve Lockjaw, jest porównywany bezpośrednio do tego Kennedy'ego, dziwnego, wysuszonego
z robakiem
jedzącego aligatory, tak? Typa, który zarządza zdrowiem w Stanach Zjednoczonych i jest jakby w niektórych recenzjach jest porównywany, tak, to jest dokładnie personifikacja tej osoby, natomiast dla mnie to wszystko porusza się, nie wiem, może jeszcze jestem, wiesz, zbyt zdystansowany do tego wszystkiego, ale dla mnie ten film porusza się w takim zupełnie zamkniętym Paulo Tomaso Andersonowym świecie, który jest jakąś wykręconą wizją naszych współczesnych czasów, ale jednak bardziej traktuje go jako coś abstrakcyjnego.
Tak, i właśnie to życie dogoniło trochę te scenariusze, bo wydawałoby się jeszcze niedawno, że rzeczy, które się dzieją i o których donoszą ci różne newsowe agencje i nie tylko, to jest science fiction jakiegoś rodzaju, albo political fiction, a tymczasem nie, to wszystko jest prawda, więc nawet jeżeli oni sobie myśleli, że my tu robimy taką, wiesz, grubą satyrę na skrzywiony politycznie współczesny świat, w którym prawa jednostki nie będącej w jakimś tam szablonie szeroko przyjętym są, wiesz, tłamszone i rozdeptywane, to będzie dobre, bo wiesz, ludzie się obudzą, patrząc na rzeczy, które nie mają prawa się wydarzyć, a tymczasem ludzie oglądają to i mówią, no, to wczoraj był o tym news, wiesz, w New Yorkerze, tak. Czy gdzieś tam.
Jak mem z papieżem, tak było. Tak. Więc,
tak.
Więc tak, te pierwsze, ile to jest, 20, 30, 40 minut, nie mam pojęcia filmu.
No właśnie, no.
Ta pierwsza część, pierwsza sekwencja cała, długa filmu, to jest jedno wielkie wprowadzenie i pokazanie tego kontekstu do tego wszystkiego, co się
wydarzy później.
Działo później i już sama ta pierwsza sekwencja jest sama w sobie szalona. Ona jest zmontowana bardzo dynamicznie, tam są też przeskoki czasowe i od jednej akcji do drugiej pokazywana jest ta relacja Leo i pani Perfidi, rozwijająca się, jest bardzo mocno zasugerowane i to chyba nie jest zaskoczeniem dla nikogo w kinie, że to rzeczywiście jest córka Shona Penna po tym, jak ta sekwencja scen była zbudowana, czyli że jest scena, gdzie ona, nie wiem co robi z tym pistoletem, wolę nie wnikać, ale tak udaje się do hotelu, gdzie Sean Penn z nią spędza noc, po czym w następnym ujęciu ona jest z brzuchem 9-miesięcznej ciąży i strzela z karabinu, co jest bardzo intensywną sceną, trzeba przyznać. I no Leo, tak, który siedzi tam z taką...
Co na
Nie wiem, co mam sądzić na ten temat.
To ty jako widz też nie wiesz, co masz sądzić na ten temat.
Tak, i to się powtarza w tym filmie bardzo często. Jakby są sytuacje w tym filmie bardzo często, że nie wiem, co mam sądzić. Na szybko nie jestem w stanie ocenić tych sytuacji.
Tak, ja na przykład w tym pierwszym akcie, czyli czasu przed, zwróciłem uwagę na to, że właśnie jest sobie ten ruch oporu, nazwijmy go, czy ta ekipa tych domestic terrorists, jakby ich pewien prezydent określił dzisiaj bez wątpienia. to jako łącznik z poprzednim filmem, bo Paul Thomas Anderson lubi korzystać z ludzi, z którymi współpracował już wcześniej na różnych poziomach, przed kamerą i za kamerą.
Tak jest.
Alana Haim, która grała główną rolę w Licorice Pizza, tu pojawia się jako członkini French 75.
Taka postać epizodyczna.
Bardzo epizodyczna postać. To po pierwsze, że po nicce do kłębka, ja potem się doczytałem, że absolutnie wszyscy członkowie French 75, za wyjątkiem Leo, to są muzycy, a nie aktorzy w oryginale, nie? Alana Haim jest przecież ze zespołu, Perfidia jest raperką, pani Jungle Pussy jest raperką o ksywie Jungle Pussy, na przykład. To, że ludzie pisali o tym w internecie jako komentarze, ale nie dziwię się, że tak pisali, bo dokładnie to samo zrobiła pani, która siedziała po mojej prawej stronie w kinie, czyli największy jumpscare w tym roku to jest to, jak Alana Haim ucieka przed złym panem goniącym ją przez sklep, wychodzi tylnym wyjściem, po czym dostaje kulkę w łeb bardzo głośno.
Tak, jest to bardzo niespodziewane i takich momentów w tym filmie jest trochę, do muzyki przejdziemy, bo ona bardzo dużo buduje tutaj właśnie takich momentów. Ale tak, mamy ten ruch oporu, który jest absurdalnie wręcz skonspirowany. Ma magiczne urządzenia polegające na tym, że odtwarzają muzykę, jeśli dwa zaufane urządzenia są w
100 metrów chyba od siebie.
Są 100 metrów od siebie. Mają bardzo szalonie skomplikowany system haseł i różnego rodzaju szyfrów.
Hasło odzew.
Tak, różnego rodzaju szyfrów z bezpiecznych miejsc w całej Ameryce, podrzucanych fałszywych tropów, żeby ich nie przyłapali, a mimo to zasadniczo i tak są całkowicie rozbrojeni przez te z drugiej strony z kolei machinę biurokratyczno-militarną, która ich ściga i trochę pod dowództwem pana Shona Penna, która z kolei też jest w tym swoim okrucieństwie dość mocno nieudolna mimo wszystko.
No to tak jak wiesz, im większy organizm, tym trudniej zapanować nad jakimiś tam elementami, oni są tak groźni.
A
wiesz,
jakby tego było jeszcze mało, to okazuje się, że nad tym wszystkim mamy jeszcze stowarzyszenie imienia Świętego Mikołaja Christmas Adventure Registry, czy jakoś tak.
No, bandę oszołomów, która tak, wcale bandę, nie jest... Aha.
Bandę faszystowskich białych suprematystów, którzy są jeszcze bardziej nieudaczni i głupi po prostu i pokazany w sposób bardzo parodystyczny, ale jednocześnie dzięki temu, że mają taką silną pozycję finansowo-społeczną, to mimo wszystko są skuteczni. I właśnie marzeniem pana Lockjawa, czyli Shona Penna, jest dostać się do tej organizacji i ona nagle staje się trzecim graczem w tym całym scenariuszu.
Tak, i tutaj ktoś bardzo ładnie streścił jakby o czym jest film Jedna bitwa po drugiej, jest o tym, że pewien rasista chce zabić czarną córkę, swoją bękartkę, żeby dostać się do fajnego klubu.
Dokładnie tak.
Koniec filmu.
Tak, ktoś też porównał ten film do pierwszych Gwiezdnych Wojen, bo rzeczywiście dużo motywów też się stamtąd powtarza. To znaczy mamy, tak, mamy rebeliantów,
mamy,
którzy walczą z systemem.
Złe imperium.
Mamy młodą osobę, która nie wie, kto jest
jej ojcem,
jej matką w tym przypadku, ale ojcem też jednocześnie.
Tak.
I to wielkie imperium tę osobę próbuje złapać. To są takie bardzo uniwersalne tematy filmowe.
No tak, mówi się tam, że ile jest 8 rodzajów opowieści, to tak samo jest ileś rodzajów bohaterów czy bohaterek, tych takich szablonów, z których czerpią twórcy, więc tak, zgoda.
Tak. Natomiast Paul Thomas Anderson zaklina to w tak pięknie zbudowany świat i tak całościowo zbudowany świat. Ja dawno nie widziałem filmu, w którym świat jest pokazany w taki sposób, że ja doskonale rozumiem reguły, jakie w nim panują i on jest dla mnie w 100% wiarygodny, ale to wyjaśnienie tych reguł panujących w tym świecie nie jest absolutnie przegadane i nie jest wyłożone na tacy, tylko to po prostu wynika przez ten bieg scenariusza, jak ten świat jest przez ciebie rozumiany, więc to jest film, który absolutnie wciąga w sposób totalny w trakcie seansu.
Tak, i mimo tego, że ja byłem bardzo zadowolony z tego otwarcia, byłem strasznie zaciekawiony, wiesz, co dalej z tymi postaciami, jak oni są nakreśleni, każdy jest jakiś, każda postać jest jakaś, to w momencie, kiedy nastąpił ten przeskok czasowy, czyli przeszliśmy do aktu drugiego tej opowieści, która dzieje się 16 lat później, kiedy ciąża jest już dziewczynką, nastolatką, Willa, która jako córka Leo, czyli Boba, mieszka sobie w jakimś gdzieś mieście, bo po tych rewolucyjnych wydarzeniach z przeszłości minęło dużo czasu. Leo zatracił się w jaraniu trawy. Ona odnalazła jakąś tam swoją ekipę, bo jest przecież licealistką. I jakby jak weszła ta relacja, co już od kilkunastu pewnie albo kilkudziesięciu odcinków powtarzam, że jak tylko jest jakakolwiek relacja ojciec-córka, to ja jestem automatycznie, po prostu jestem tak, wiesz, od razu, nie? Locked in. A dzięki temu, że to jest zagrane i pokazane w tak arcy przekonujący sposób, no to tym łatwiej się wkręcić. Zakładam, że nie trzeba mieć córki do tego, żeby się wkręcić. To film wrzucił kolejny bieg i ja byłem jeszcze bardziej. W sensie ten początek mówię, no okej, okay, to jest kino, nie? Ale teraz mówię, to jest kino. Teraz się zaczęło dopiero. I na tym takim dwubiegunowym, ona jest zaradna, jak to często bywa w filmach. Ojciec jest trochę fajtłapą, ona jest tą, która, ona go karmi, ona sprawdza, tato, czy piłeś? Ja umiem pić i jeździć samochodem, nie?
Robię to od lat.
Robię to od lat, więc się o mnie nie martw. Więc te role tu się odwróciły, ale w momencie, kiedy wiesz, przychodzi co do czego, zresztą tak cudowny przecież moment przywitania kolegów i osób towarzyszących, bo jedna osoba jest niebinarna z ekipy Willy, czyli tych licealistów, kiedy to mówił bardzo agresywnie homie do tego typa, zapamiętał, że jego pierwszym i najważniejszym obowiązkiem jako człowieka na tej planecie jest chronić swoją córkę. Więc jakkolwiek absurdalnie po tych 16 latach by to nie brzmiało, to te wszystkie zasady, które gdzieś tam w tym upalonym mózgu zostały, to on je próbuje ciągle egzekwować. Czyli pamiętaj, że musisz to, zabierz to urządzenie. Nie miej telefonu zresztą, z czym go oszukała, tak? Co oczywiście zaowocowało 15 minut później, bo wojsko wjechało, nie?
Tak, ja chciałem powiedzieć, że Leo jest fantastycznym tutaj takim nieudacznym rewolucjonistą, który coś kojarzy, ale nie do końca, ale trzyma się tych wszystkich zasad.
Dlatego ten Lebowski tam dzwoni próbuje. Bardzo, bardzo
Lebowski
blisko.
Lebowski dzwoni, ale nie jest to na szczęście kalka, kopia, mimo tego, że tak, nawet wizualnie jest bardzo zbliżony,
tak,
do tego, biega w szlafroku przez cały film w tych okularach przeciwsłonecznych. To jest jakiś w ogóle bardzo ciekawa rola, ale to jest, jeszcze nawiązując do wątku córki i ojca, to szalenie mi się podoba w tym filmie, że tak naprawdę ta druga część po tym, jak mamy historię 16 lat później, to jest pokazana, mimo tego, że na ekranie przez większość czasu jest Leo i jego poczynania i to, co się dzieje wokół niego, to cała ta druga część filmu to tak naprawdę to jest historia i łuk postaci tej córki. Mimo tego, że nie jest to absolutnie w bezpośredni sposób powiedziane, to ona odkrywa najwięcej rzeczy, to ona przechodzi największą przemianę i to ona się jakby usamodzielnia zaczyna rozumieć, kim jest tak naprawdę w trakcie tego filmu, mimo tego, że teoretycznie Leonardo DiCaprio jest głównym bohaterem tego filmu. I to jest tak pięknie pokazane i dopiero to jest coś, co, z czego sobie zdałem sprawę dopiero po seansie. Tak.
Ale
naprawdę.
Też zobacz, i teraz mówisz o tym i ja sobie myślę, że to jest idealne odbicie tego, jak to się dzieje w rzeczywistości, w życiu, bo ty jako dorosły facet, ojciec, jakby twój łuk postaci, jakkolwiek by to dramatycznie nie brzmiało, on jakby kończy się.
Już jest.
To znaczy co, już nic nie osiągniesz? No nie osiągniesz za dużo.
To jak to? Już nigdy nie będę młody?
No dokładnie. Pozdrawiamy pana Marka, jednego i drugiego zresztą. To dzieje się dokładnie to samo. Postać Leo i na dobrą sprawę postać drugiego ojca, czyli pana kapitana, a później pułkownika Lockjaw'a w wykonaniu Shona Penna. Oni też są już jakoś tam ukształtowani i u nich się za dużo nie może zadziać. I dlatego ona, czyli Willa, czyli ich córka, jest tą, która przechodzi największą przemianę i bardzo dobrze, bo to jest to, co by się, to co powinno się zadziać w życiu. To jest realistyczne, to jest sensowne, a że to się dzieje oczywiście w okolicznościach no, bardzo ekstremalnych, absurdalnych, tak? No bo na co dzień raczej nikt ci nie porywa dziecka, nie jesteś ścigany przez pracowników rządowych, nie jesteś częścią siatki rewolucyjnej wewnątrz państwa i tak dalej. Ale pomijając to, To wszystko jest tak, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo mądrze rozpisane i jestem święcie przekonany, że bardzo łatwo, znaczy to, nie, że bardzo łatwo byłoby odnaleźć, tylko to w zasadzie jest fakt. Jakieś tam mikroautobiograficzne elementy są w tym scenariuszu wstawione przez pana PTA, bo przecież jego żoną jest znana być może państwu z SNL-a oraz durnowatych komedii Maja Rudolph, która jest kobietą tak zwanej mieszanej rasy, bo ojciec chyba był czarnoskóry, matka biała. Więc dzieci Paula Thomasa Andersona, bo oni mają chyba dwie córki, to jest dokładnie to, że ja nie umiem zrobić im fryzur. Czyli to, co powiedział Leo w tej jednej z bardziej emocjonalnych scen tego filmu. Bo to pan biały, uprzywilejowany, heteroseksualny reżyser też nie jest w stanie tego zrobić, bo związał się z taką kobietą i ma takie dzieci, czyli on to rozumie.
Tak, zanim Filip przejdziemy w ogóle do omawiania poszczególnych po kolei postaci, to jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na taką ciekawostkę, że mimo tego, że przez cały ten film czuło się, że mamy pana DiCaprio jako protagonistę i pana Shona Penna jako antagonistę, którzy ze sobą jako właśnie dwaj ojcowie, nazwijmy to, Willy, rywalizują w tym filmie, to jak w filmie Gorączka, oni mieli jedną wspólną scenę w tym filmie. To jest nie, oni się nigdy nie widzieli poza tą jedną krótką scenę sceną w supermarkecie.
Która zresztą jest absurdalna, bo oni tam w ogóle... To Leo nic nie powiedział, tylko zrobił oczy, what the fuck? Czy ma pan córkę? Tak, jak ma na imię? Charlie, no to imię czarnej dziewczyny. A lubi pan czarne babeczki, tak? Ja lubię, uwielbiam czarne babeczki.
I to jest jedyny moment, w którym oni się tak naprawdę spotkali w całym tym filmie, a mimo to czuło się w tym filmie te rywalizacje między nimi, więc to jest kolejny dowód na to, jak szalenie fantastycznie wyreżyserowany jest ten film, że takie coś można stworzyć, a także fakt, że cała ta prosta historia relacji między ojcem a córką jest zamknięta w tak bogatym świecie, tak wymyślonym świecie, opartym oczywiście na motywach książki, ale jednak bardzo mocno wymyślonym. I żeby utrzymać to w takich ryzach, żeby dało się zarówno nacieszyć tą, nazwijmy to, akcyjniakową częścią tego filmu, tak, a jednocześnie nie zagubić i w pełni, w zupełnie bezpośredni sposób łatwy zrozumieć to właśnie drugie dno tej historii. Zresztą jest drugie, trzecie, pewnie czwarte jeszcze można by znaleźć, gdyby
jesteśmy
się
jesteśmy za głupi na czwarte, ale na pewno. No.
Tak. To po raz kolejny. No, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego kunsztu reżyserii pana PTA.
Wiesz, jak się reżyseruje własny tekst, to też mi się wydaje, że masz ten dodatkowy poziom zrozumienia i jeszcze lepiej wiesz, co chcesz pokazać. Dlatego... Hubert, my jako kreatywne duo nigdy nie przestaniemy tworzyć razem, bo tylko wtedy wiemy, co chcemy przekazać, nawet jeśli jest to najgłupsza rzecz na świecie.
Albo jedna z głupszych przynajmniej. Natomiast równie widzę dużą ambicję i też jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ambitnie wszyscy aktorzy w tym filmie podeszli do swoich zadań. Bo wydawałoby się, że taki film z Leonardo DiCaprio na plakacie w roli szalonego rewolucjonisty, no to, że to będzie właśnie Leo DiCaprio vehicle.
Tak,
natomiast
Leo and Friends.
Natomiast absolutnie żaden z aktorów i aktorek, które występują w głównych rolach, w tych takich najbardziej prominentnych rolach w tym filmie, nie ustępuje mu na krok, a wręcz momentami przyćmiewają go we
celowo,
wspólnych scenach.
Tak, myślę, że celowo, bo to on, Leo ma być taki, on jest takim trochę takim ziemniakiem, takim kasztanem.
Znaczy, no
nie?
Trochę i... tak samo jak jego postać w filmie nie nadąża za pozostałymi, zostało to w tym aktorstwie oddane, natomiast absolutnie wszystkie główne role w tym filmie są zagrane świetnie.
Tak, no Leo DiCaprio jako nasz główny tułacz. On się tuła, on się wiesz, przewala z boku na bok, ze ściany do ściany. Jakoś tam przez ten film się przepultał troszeczkę, dobrnął do finału.
I fried my brain, man.
Dokładnie. On jest, jakoś tam przeżył, no dobrze, ale jego mamy omówionego. Po drugiej stronie jest Sean Penn, który, jak już powiedzieliśmy, jest aktywistą, liberałem, a gra tutaj rasistę z tą wielką zadrą w sercu, jaką jest miłość do czarnoskórych kobiet.
Ale jednocześnie właśnie, ja się obawiałem bardzo mocno po pierwszych scenach, że to będzie taka postać pana Steve'a Lockjaw. W ogóle to jest jak, wiesz, jak ten... Staff Sergeant Max Fightmaster, prawie że, nie? To jest najbardziej męskie nazwisko po prostu męskie, no. Ever. Że to będzie postać w 100% karykaturalna. W sensie, że on będzie taką totalną karykaturą twardego faceta, żołnierza, rasisty, białego Amerykanina. A tymczasem on dał tej postaci bardzo, bardzo wiele takiej emocjonalnej głębi i takiej wrażliwości ukrywanej na siłę bardzo głęboko wewnątrz.
Tym bardziej wierzysz w tą postać. No to jest jakby, wiesz, sztuka, żeby to zrobić dobrze i dlatego najlepsi, najwięksi aktorzy, aktorki to są właśnie tacy jak Sean Penn. No.
Tak, więc on w tych wszystkich swoich zabawnych, ale jednocześnie strasznych scenach potrafił pokazać, że to jest postać tak szalenie wewnętrznie skonfliktowana i że ten konflikt cały czas z niego prawie
on jest,
się...
On jest ciągle napięty, odchodzi taka struna po prostu, jest żylasty i kurde żołnierzyk taki potwornie
tak,
obleśny.
I dopiero w ostatniej scenie, kiedy zasiada w swoim gabinecie...
Wyluzował.
Wyluzował i to jest jego koniec, do tego też pewnie przejdziemy za chwilę. Natomiast tak, to jest tylko jedna z tych postaci, które zagrały fantastycznie. Bo mamy za chwilę mamy pana Benicio del Toro, który jako najbardziej sprawny, zorganizowany, obrotny facet, a jednocześnie totalnie wyluzowany i jeszcze do tego sensei, nauczyciel karate. W ogóle myślałem, że ten wątek karate gdzieś będzie potem bardziej dalej pociągnięty, ale on jakby zaginął, to jest tylko jakiś taki...
Ale symbol, bo jak myślisz o senseju, to jest ktoś, kto jest, wiesz, twoim przewodnikiem, dokładnie, twoim obrońcą
tak.
I to się zgadza.
To właśnie służyło do tego i bardziej tak, nie wchodź w butach na tatami, no, daj spokój, nie? Więc Benicio del Toro też jest zupełnie fantastycznie dobrany. Casting w ogóle w tym i dobór aktorów jest... po prostu w punkt.
Tak, no pan bohater pana Benicio, który wiesz, w momencie, kiedy jadą samochodem i obaj żłopią piwska, co się okazuje po tym, że jakby żłopanie piwska przez Benicio, to nie dlatego, że on jest takim wykolejeńcem, tylko to jest jego przykrywka dla momentu, kiedy niechybnie zostanie złapany przez policję, dlaczego uciekał. No tak. Kurde, bardzo dobre.
Ma wszystko zaplanowane od A do Z, nic go nie rusza, zawsze mówi okej. Okay,
ile on miał współpracowników przecież, jak ta pielęgniarka znikąd się wzięła, ona też jest częścią konspiry.
Tak, ewidentnie całe miasto współpracuje i on stoi na czele tego wszystkiego. No i ta scena trailerowa z dywanikiem, tak. Znikam, tak? I Leo DiCaprio mówi, viva la revolution w ogóle. Chemia między nimi w tej jednej, nie wiem, półgodzinnej prawdopodobnie sekwencji, gdzie oni ze sobą współpracują, no to chemia między tymi aktorami jest absolutnie wybitna i nawet widziałem to zdjęcie, jak jest ta scena, gdzie w samochodzie, to zróbmy tak. Sobie selfiaczka.
Jest selfiaczek.
I jest ten selfiaczek tak. Rzeczywiście.
No szczególnie, że na selfiaku nie jest oświetlenie filmowe, tylko jest tak. To, które było na planie. Więc
dokładnie tak, więc cytując klasyka, można pomylić z prawdziwością.
Dokładnie.
Więc Benicio del Toro też tutaj trafia bardzo wysoko na piedestał. W ogóle zastanawiam się, jak bardzo tegoroczna edycja nagród Oscarowo-Złotoglobowych będzie zasrana, że tak powiem, aktorami z tego filmu. Bo tutaj Sean Penn wydaje się naturalnym kandydatem na nagrodę za aktora drugoplanowego, ale Benicio del Toro zasługuje przynajmniej na nominację.
No, już się zdarzało tak przecież, że z jednego filmu były postacie, w sensie aktorzy, aktorki nominowani. A skoro o aktorkach mowa, to ja bym chciał przejść do córki, która, pamiętasz, widziałeś, przeczytałeś, jak ona tak, się nazywa?
Tak, raz, że się nazywa w sposób zupełnie spektakularny, ale dwa, że to jest jej filmowy debiut.
No właśnie, pani Chase Infinity, kurde, come on, nie kliknąłem, nie wiem, czy to jest
ona
jej...
Ona się wiesz... nazywa, jakby była postacią z tego filmu, to jest właśnie niesamowite, nie? Że ona naprawdę tak. Się w świecie
albo
nazywa.
Postacią z mangi, bo ona, wiesz, goni nieskończoność, Hubert, jest wojowniczką. Pani Chase Infinity, która zadebiutowała w filmie tą rolą, w ogóle, wiesz, jakby na scenie filmowej tą rolą.
Chciałem powiedzieć, że w ogóle debiut twój filmowy w filmie Paula Thomasa Andersona,
ale to jest... A Cooper Hoffman gdzie zadebiutował? W filmie Paula Thomasa Andersona.
Więc no, ja ale on miał, wiesz, on miał chody
tak,
rodzinne.
Miał tatusia, więc wyssał z krwią ojca talent. Nie wiem, kto jest, kim są rodzice pani Chase Infinity, ale no, widać, że to jest dziewucha, która ma potworny talent i ja wiedziałem, że to jest debiut, więc ja tak patrzyłem na nią trochę na zasadzie, jak ona sobie radzi w tym świecie, gdzie są po prostu, wiesz, tytani. Tytani tej branży, nie?
I nie dość, że jest to debiut w filmie Paula Thomasa Andersona, to jeszcze masz
z takimi, kurde,
Leonardo DiCaprio, Seana Penna jako twoich partnerów tak. Na planie non-stop. Przecież ciśnienie jakie...
No potworne, dlatego to, na co najbardziej zwróciłem uwagę w postaci odgrywanej przez nią, to oczywiście nie jest zaskoczeniem scena przesłuchania w kościele, w tym klasztorze, gdzie Sean Penn w końcu ją dopadł. Rozmawiają i tam ten czytnik DNA robi swoje. W momencie, kiedy kreserki się ustawiają na równi i wiadomo już, że Bob nie jest jej ojcem, tylko pan Steve Lockjaw jest jej ojcem, twarzą zagra
ten
tylko.
Ten moment zrozumienia.
Tak, te nie wiem, 10 czy 15 sekund, kiedy kamera była ustawiona tak. Tylko na jej twarz i wiesz, tu te ruchy, ta mimika, te brwi. Tak, ja mówię,
widzisz, co się dzieje w głowie. Dokładnie. Dokładnie, tak.
Fenomenalne, a że ona generalnie to, sam już powiedziałeś to, że ona była najbardziej rozwojową postacią. Łuk tej postaci się najlepiej zaprezentował na ekranie, bo ona też miała najwięcej do zrobienia jako najmłodsza uczestniczka tego całego galimatiasu. To, że ona była... bardzo sprawcza. W sensie ja czułem, że jej bohaterka nie wychodzi cało z opresji dlatego, że tak chce fabuła, czy dlatego, że ma, wiesz, plot armor, tylko że ona właśnie taka jest, że ona sobie umie poradzić. Jeżeli ktoś jej pomaga, no to wiadomo, to jest jakby sytuacja z zewnątrz, ale to też jest jej jakaś tam wola, jak bardzo wejdzie w tą nową sytuację, że jak choćby Regina Hall, która przyszła do niej do liceum, mówi, idziemy. Jakbyś był inną postacią, to może byś nie poszedł, ale no wiadomo, historia musi się toczyć. To wszystko pięknie. Pięknie by się te klocuszki powpadały na swoje miejsce, dlatego jakikolwiek kolejny film będzie z nią, tak jak Cooper Hoffman, ja nie widziałem nic pomiędzy, nie pamiętam, czy coś, na pewno było coś pomiędzy Licorice Pizza a The Long Walk, bo to minęły 4 lata, ale nie widziałem nic pomiędzy, więc teraz cokolwiek się wydarzy i zobaczę w kolejnej roli panią Chase Infinity, to prawdopodobnie by się okaże, że no kurde, natural born actress.
Tak, i teraz właśnie pytanie, z czego wynika ten cały kunszt tych wszystkich aktorów, wiem, czy to jest tylko i wyłącznie ich zasługa, czy jednak pan Paul Thomas Anderson no, jest reżyserem
on
totalnym.
Wyciąga tak. Z ludzi, no, on wyciąga z ludzi, bo mówiło się, jeszcze niedawno tak było, że pomału kończą się kariery tych, wiesz, wszystkich największych aktorów, z którymi my dorastaliśmy, bo oni się robią coraz starsi. Niektórzy już niestety odeszli z tego świata i że brakuje takich prawdziwych super nazwisk, którzy tej nowej jakiejś fali, która zastąpi. Mm. Są ci tacy pomiędzy.
To będzie takie, nowym Scorsese.
Takie Goslingi gdzieś tam są pomiędzy, to jest jakby okej, okay, no ale to są ludzie koło 40. To są mniej więcej w naszym wieku ludzie, czyli już trochę starzy. Tak? I gdzie jest ta kolejna fala tych... No i właśnie teraz mamy to, ci 20-latkowie mniej więcej, bo i Cooper Hoffman i Chase Infinity są w podobnym wieku, bo oboje mają 24 lata czy 25. To jest to, to właśnie teraz obserwujemy. Kolejna fala to pewnie będą jak ci z nowego serialowego Pottera dorosną. To będzie kolejna fala, ale to jeszcze 10 lat. Więc jesteśmy, Hubert, bezpieczni jako widzowie.
Myślę, że tak. Więc aktorsko tutaj absolutnie myślę, że specjalnie do zarzucenia nic nie można mieć. Niektórym bardzo nie odpowiada postać pani Perfidi, że była trochę przeszarżowana, że była, ale z drugiej strony to było fantastycznie przecież zupełnie fabularnie uzasadnione, bo ta postać taka była i w ogóle chciałem powiedzieć, że ta scena, w której ona, zdaje się, to była ta scena, w której ona odchodziła z domu, ona miała te rzęsy zrobione, taką tak, jedną długą rzęsę.
Tak.
Nie mogłem oderwać od tego wzroku i to wydaje mi się, że była bardzo intensywnie świadoma decyzja reżyserska, żeby tak to właśnie pokazać, że ja nie mogłem od tych rzęs oderwać wzroku.
To jest jej, wiesz, jakiś element charakterystyczny, jeden z wielu.
Tak. Chciałbym, zanim przejdziemy jeszcze do takich technikaliów, to jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali na temat drugiego aspektu tego filmu, bo na razie mówimy o tym, jak fantastycznie ten świat jest skonstruowany, jak fantastycznie ta fabuła jest poprowadzona, jak dobrze są zbudowane postaci, ale jednocześnie jest to chyba najbardziej efektowny film Paula Thomasa Andersona, jeśli chodzi o sceny akcji, pościgów, strzelanin, różnego rodzaju takich sytuacji dynamicznych, bo on jest nakręcony nie tylko w sposób pokazujący historię, ale jak są te sceny akcji realistycznie i tak wciągająco zainscenizowane.
Miałem dwa skojarzenia, Hubert, jeżeli mówimy o scenach akcji szeroko pojętych. Pierwsze skojarzenie to jest gorączka. Czyli wiesz, jakby umiejscowienie rzeczy w totalnie naturalistycznie oświetlonych lokacjach miejskich, szczególnie w tym pierwszym akcie. A drugie skojarzenie, to jak przejdziemy do omawiania jednej z najlepszych scen pościgów w historii kinematografii, myślę, że nie ma nikt żadnej wątpliwości, że tak właśnie było, to ja całą tą sekwencję, kiedy Leo odpalił ten ukradziony samochód,
starą BMW zardzewiałą,
to miałem bardzo, bardzo mocne skojarzenia z GTA, ale konkretnie z GTA 5. Czyli jest ten typ, który jest na pustyni, znikąd się wziął sobie, ukradł jakiś samochód, jedzie gdzieś na jakieś wypiździejewo do jakiegoś klasztoru, gdzie jakieś oszołomy mieszkają. W tym wypadku nie były to oszołomy, ale pamiętasz, w GTA 5 tam był na pustyni ten kult, jakiś tam to czcił
UFO.
Tam była
ta sekta, tak, tam była ta sekta, tak, którą trzeba było tam wykończyć.
No, dokładnie.
Trzeba było tam podwieźć, się podwoziło tam babkę chyba.
Coś takiego, no ale tak, to. Więc jest motyw szukania jakiegoś rodzaju kultu gdzieś na pustyni, w jakimś pustkowiu. Jest ten fenomenalnie, przegenialnie, rewelacyjnie zainscenizowany pościg na tych górzastych, wzgórzastych drogach, gdzie
tak,
ta kamera...
wspaniałe, to ona, piękne ujęcia.
Tak, tych... samochód się wynurza, się chowa. Potem okazuje się, że drugi samochód się zanurza. A potem jak jeszcze Leo się pojawi, trzeci samochód. Skąd on się wziął?
Ale z drugiej strony jest to tak fantastycznie zainscenizowane, mimo tego, że ten pościg sprowadza się do tego, że po prostej drodze jadą
za
dwa
sobą
samochody.
W pewnej odległości. Oni nie gonią się jakoś intensywnie, ale...
Tak. Więc no tutaj też są jakby oczywiste skojarzenia i one są bardzo uzasadnione, bo oglądałem rozmowę z panem oświetlaczem tego filmu, który mówił, że takim wzorcowym filmem dla nich, jeśli chodzi o oświetlenie, miał być Francuski Łącznik.
Okej. Gdzie też się ścigali samochodami po mieście.
Tak, gdzie też się ścigali samochodami po mieście, ale no oczywiście jeśli masz, wiesz, scenę pościgu na prostej drodze pustynnej, to znikający punkt od razu ci wchodzi. Zresztą samochody, które się tam ścigały ze sobą, też były dość mocno, że tak powiem...
Dodge Charger, Ford Mustang i cokolwiek dziwnego ten pyrdek, którym jechał Leo.
Dokładnie. Więc to wszystko jest teoretycznie bardzo mocno zainspirowane rzeczami z historii kinematografii, natomiast jest to tak fantastycznie przerobione. Bardzo mi się podobało w tym filmie, że on potrafił pogodzić ze sobą bogatą, głęboką historię z nawiązaniem do czasów bieżących, ale jednocześnie bardzo uniwersalną. Właśnie kino akcji wciągające i naprawdę angażujące oraz trzeci aspekt, który w tym filmie fantastycznie gra, to jest humor.
Bo to... Tak, to jest bardzo zabawny film. Ja byłem zaskoczony tym, jak w wielu miejscach mnie rozbawiał, mimo tego, że zwiastun już kazał się spodziewać tego, czyli zwiastun, który skupiał się na dwóch scenach, jak Leo próbuje gadać przez telefon szyfrem i nie pamięta szyfru i dwa, że Courage Bob, thank you sensei i właśnie sensei, tak, który się chowa pod podłogą.
Tak, jest to taki film, w którym on, Paul Thomas Anderson, trochę połączył i znalazł taki idealny, wydaje mi się, balans między swoimi poprzednimi filmami, bo to nie jest film na tyle komediowy, co Inherent Vice na przykład był, czy Punch Drunk Love, a jednocześnie nie jest to film tak śmiertelnie poważny
jak
The Master albo jak There Will Be Blood, tylko on jest gdzieś dokładnie po środku między tymi filmami.
Dlatego jest taki przystępny. No.
Tak, ale naprawdę przez cały seans robiło na mnie wrażenie, jak on potrafi te wątki akcyjne, poważne i humorystyczne przeplatać tak, żeby to nie raziło, nie wyrywało cię z seansu, tworzyło jedną spójną całość, a jednocześnie było tak ekstremalnie satysfakcjonujące.
Tak, no i jeszcze jest trzecia rzecz, która buduje fantastycznie to wszystko, czego doświadczasz w kinie w trakcie seansu. Czyli przyjmując, że film trwa 2 godziny 45 minut, to muzyka, która trwa 2 godziny 40 minut.
Mniej więcej tak. I jest to muzyka, która absolutnie nie... przez cały czas tego filmu nie jest w tle tego filmu. Ona jest jednym z głównych elementów tego filmu i ona jest wręcz, wydaje mi się, czasami na pierwszym planie. Tak samo jak, zresztą wspomniałem ci już o tym, miałem takie wrażenie w filmie Brutalista ostatnio, że czasami ta muzyka była tak intensywna, że zagłuszała całą resztę.
Miała cię przytłoczyć.
Miała cię, tak. I tutaj jest bardzo podobnie, ale ta muzyka jest fantastycznie oryginalna. No, ja sobie dzisiaj...
Johnny Greenwood po raz 7, 8, 9, nie tak. Pamiętam ile filmów zrobili razem, ale czyli pan z Radiohead, tak? Znowu robi muzykę do filmu pana PTA.
Tak, i robi ją po raz kolejny taką, że trochę się słyszy to samo, co w There Will Be Blood. Są te takie momenty, gdzie ona tak znienacka nagle wchodzi bardzo głośno i to są takie niepokojące dźwięki. To nie są klasyczne smyczki, czy klasyczne bębny, czy klasyczny fortepian, tylko jest to wszystko dość mocno spreparowane i przetworzone. Ale ta muzyka tak rzeczywiście towarzyszy, buduje i wręcz nakręca te akcje przez cały film. Bardzo, bardzo, bardzo dobry soundtrack.
Bardzo, bardzo dobry soundtrack. Nie wiem, czy to jest soundtrack, którego bym chciał doświadczać poza filmem.
Ja właśnie dzisiaj sobie posłuchałem, doświadczyłem go.
I... Miałeś nerwice w trakcie, czy byłeś taki...
Nie, działa zaskakująco dobrze. W sensie to nie jest klasyczna muzyka ilustracyjna, która dużo traci, jak się ją oderwie od obrazu. Niektóre momenty, niektóre utwory są takie, że są tylko i wyłącznie do budowania napięcia, ale przez większość czasu jest to muzyka, której można śmiało posłuchać bez towarzyszenia obrazu. No nie jest to muzyka relaksacyjna zdecydowanie w żaden sposób, ale jest bardzo mocno słuchalny ten soundtrack. Tak? Więc muzyka jest bardzo mocnym elementem tego filmu, ale także zdjęcia są fantastycznym elementem tego filmu i po raz kolejny mamy ten nostalgiczny i reżyserski po raz kolejny, reżyserską decyzję do powrotu do zaginionych formatów
filmowych. Tak, to jest Vista Vision, w którym też był Brutalista kręcony, dokładnie wspomniany tak. Przez ciebie przed chwilą. One Battle After Another to jest jeden z tych filmów, który wygląda jak film, to jest bardzo ważne, a dwa, że mógłby spokojnie, gdyby oczywiście technologia poza zdjęciowa na to pozwalała, który mógł być nakręcony 30 lat temu.
Tak, mógłby być 30 lat temu, ale jednocześnie mógł być nakręcony wczoraj. Ten obraz jest tak uniwersalnie ładny. Mhm. W sensie tam wszystko pasuje. Poziom ziarna, ten kadr, który jest bardziej kwadratowy niż tradycyjny aspect ratio, które się utrzymuje przez cały film.
Czyli trzeba było iść Hubert do IMAX-a.
Tak, oraz trochę pewnie tak. No najfajniej by było to obejrzeć w tym Vista Vision, ale to chyba, no, nie wiem, jest sześć sal kinowych na świecie, które obsługują ten format. Tak. I wszystkie należą do Quentina Tarantino prawdopodobnie. Ale tak, oraz to, w jaki sposób jest właśnie oświetlony i skoloryzowany ten film, bo on ma taką, to jest też dosyć charakterystyczne dla Paula Thomasa Andersona, on ma taki bardzo ostre to oświetlenie i to jest taki, nie wiem jak to określić, takie sodowe, coś takiego, nie wiem jak to...
No, jak powiedziałeś sodowe, to jestem w stanie sobie wyobrazić, o co ci chodzi.
Nie potrafię znaleźć słowa, żeby to określić, ale jest to tak bardzo charakterystyczny rozkład kolorów w tym filmie.
Ja muszę teraz powiedzieć jedną rzecz, że nie spodziewałem się, że to będę musiał powiedzieć, Hubert, że po seansie filmu Grzesznicy, który tak mnie z zaskoczenia wziął jako rzecz pozytywna w tym roku, byłem przekonany, że szansa na to, że pojawi się film lepszy, który łączy sztukę, rozrywkę i mądrość opowiadania, się nie wydarzy. A tymczasem pan PTA wjeżdża i robi burdel. I co ty na to, Hubert?
No właśnie chciałem powiedzieć, że też byłem przekonany, że Sinners to jest film, który z zaskoczenia wygrał w kategorii przynajmniej największe zaskoczenie tego roku, jeśli nie najlepszy film tego roku, to pan Paul Thomas Anderson. Wydaje mi się, że jakbym miał uczciwie sobie odpowiedzieć na to pytanie, to trochę jednak zdeklasował konkurencję.
Zobaczymy, będziemy podsumowywać rok za jakiś czas.
Natomiast przyznać, że poczytałem trochę w internecie i rzeczywiście jestem zdziwiony, że opinie, nie chcę powiedzieć, że są skrajne, bo jednak na Rotten Tomatoes on ma tam
105 chyba.
Tak. Tak, jest bardzo, bardzo blisko oceny perfekcyjnej. Natomiast spotkałem się z opiniami, że jest to film dla niektórych bardzo mocno niestrawny. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że trochę trzeba jakby wejść w tę stylistykę, która jest zaproponowana i pomimo tego, że ona jest bardzo mocno dostępna, to jeśli się tego... Jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeśli się tej stylistyki nie łyknie w tych pierwszych 30 minutach filmu, to reszta seansu może być trochę męcząca i to szaleńcze tempo podkręcane przez muzykę i ten coraz bardziej komplikujący się wątek będzie mógł kogoś jakby wytrącić z seansu. No.
No ale też myślę, że jak ktoś idzie na film, po pierwsze, który wie ten ktoś, że on trwa ponad 2,5 godziny, po drugie, że jest to, wiesz, film, który ma opinię ważnego, mądrego, przekraczającego jakieś tam granice. Po trzecie, prawdopodobnie zna nazwisko reżysera, no to też jakby jakiś tam rodzaj filtra jest już na starcie, że się nie idzie, o, bo widziałem Leo DiCaprio w Titanicu.
I strzelają z karabinów.
I strzelają z karabinów, więc na pewno będzie super. Na pewno są tacy widzowie, którzy pójdą nie do końca wiedząc, na co idą, ale ten filtr przed wejściem na salę, w momencie jak kupujesz bilet i starasz się wiedzieć, na co idziesz, robi robotę, dlatego też te wyniki może nie są spektakularne, ale finansowe, ale oceny ludzi, oceny krytyków i to, jak ten film będzie żył później w tym drugim obiegu streamingowym, w home video i potem jeszcze pewnie w jakiejś telewizji, to będzie robił robotę na pewno.
Tak, bardzo się cieszę, że mamy takich reżyserów jak Paul Thomas Anderson i bardzo życzę, żeby w dalszym ciągu dostawał budżety tego kalibru na swoje pomysły i na swoje produkcje, bo jest to jeden z tych reżyserów, który nie spudłował jeszcze ani razu.
No, a zrobiłem sobie przegląd, mówię, czy widziałem wszystkie filmy Paula Thomasa Andersona? Tak, widziałem, nie licząc tych jakichś tam pierwszych debiutowych shortów.
Ja nie widziałem tylko filmu Hard Eight. I oczywiście widziałem wielokrotnie film Magnolia i będę się tej wersji trzymał do grobowej deski.
Tak, więc tak, on jest jak Denis Villeneuve. On jeszcze nie chybił, więc życzę mu, żeby to się nie wydarzyło nigdy.
Tak, Filip, to teraz jeszcze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie w rankingu filmów Paula Thomasa Andersona możemy umieścić film One Battle After Another.
Ja go umieszczam w top 3.
Czyli jak twoje top 3 wygląda?
Moje top 3, no i właśnie tu jest problem, bo Magnolia, której nie obejrzałem od dawna, ale ciągle twierdzę, że jest najlepszym filmem Paula Thomasa Andersona. No i drugim filmem powinno być Aż poleje się krew, bo to jest fenomenalny film i absolutnie bezwzględnie go kocham, ale Boogie Nights ma w sobie to takie coś, co powoduje, że może jednak to Boogie Nights. Więc gdybym był uczciwy, to bym powiedział, że One Battle After Another jest filmem czwartym, mimo tego, że obiektywnie, jeżeli możemy o tym mówić, on jest lepszy pod wieloma względami niż Boogie Nights. Ale jeżeli mógłbym umieścić dwa filmy na drugim miejscu, to jest numer 3.
Ja myślę, że nie ma problemu z tym, żeby umieszczać filmy na miejscu ex aequo, bo filmy Paula Thomasa Andersona są tak bardzo unikatowe, każdy z nich, że czasami ciężko jest ocenić, który jest na którym miejscu. W moim serduszku zawsze There Will Be Blood jest po prostu niedoścignionym wzorem filmu angażującego i nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby coś przebiło.
Musiałoby nie być w tym filmie Daniela Day-Lewisa.
Tak, natomiast ten najnowszy film zbliża się bardzo, bardzo mocno do tego szczytu. Jest to film, który sprawił mi tyle satysfakcji w trakcie seansu i po, kiedy sobie trawiłem to, co przed chwilą obejrzałem na ekranie, i film, który mnie tak bardzo mocno wciągnął i zaangażował w to, co się dzieje, że naprawdę myślę, że spokojnie jest to mój chyba drugi ulubiony film Paula Thomasa Andersona obecnie. Chciałem też zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mamy tutaj powrót tego, co Paul Thomas Anderson robi świetnie, czyli reżyserowanie agresywnych rozmów telefonicznych. Tak jak mieliśmy w Punch Drunk Love fantastycznie agresywną rozmowę, tak, to tutaj mamy trochę jakby reminiscencję tego wydarzenia, bo to, w jaki sposób Leonardo DiCaprio przez telefon rozmawia z tym
szyfrantem dziwnym,
który jest, tak, i to, w jaki sposób on mu odpowiada na zasadzie nie krzycz na mnie, bo to jest noise trigger dla mnie. I to, jak to nie jest zresztą jedna rozmowa, tylko to jest cały szereg rozmów, które oni ze sobą przeprowadzają, to agresywna rozmowa telefoniczna w tym filmie jest bardzo wysoko w moim rankingu agresywnych rozmów telefonicznych filmowych. A także chciałem powiedzieć, że jest to jeden z nielicznych filmów, który jest w stanie w trakcie swojego trwania zmusić aktora do wypowiedzenia tytułu tego filmu.
O tak, i nie brzmi to sztucznie.
I to nie brzmi sztucznie, a wręcz jest fantastycznym elementem, bo dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że on to mówi w momencie, od którego rzeczywiście zaczyna się ten główny element filmu i rzeczywiście od tego momentu to jest jedna bitwa po drugiej, ciągle coś, kurczę, się dzieje.
Dokładnie.
Więc tak jak w Legionie Samobójców nie wyszło to najlepiej, to tutaj wyszło to fantastycznie i to jest chyba ostateczny, wydaje mi się, wyznacznik tego, że mamy tu do czynienia z filmem wybitnym.
Dobrze, mili Państwo, Paul Thomas Anderson, jedna bitwa po drugiej. W ocenie świątobliwego podcastu Hammerzeit. Jest spoko?
Jest spoko.
O Chryste Panie, jak jest spoko. Oraz...
O, jest bardzo wysoko.
O, jest tak wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Dlatego mamy nadzieję, że równie dobrze Wam zrobił ten film, co nam. W następnym odcinku podcastu myślę, że tak jak mówiłem ostatnio, że będzie Tron, to będzie Tron w jakiejś wersji. Albo wszystkie trzy, albo dwa stare, a potem ten nowy, jeszcze nie wiemy. Ale jakieś trony się wydarzą.
Trony się wydarzą.
Będzie piu, 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 piu.
Będziemy dyskutować na temat komputerowych ludzików, będziemy dyskutować na temat starego Jeffa Bridgesa, będziemy dyskutować na temat tego, czy Trent Reznor jest lepszym muzykiem niż panowie z Daft Punk?
Odpowiedź brzmi tak.
Odpowiedź brzmi nie, ale to zostawimy sobie na zdecydowanie kiedy indziej. A tymczasem w oczekiwaniu na kolejny odcinek najlepszego podcastu na świecie. Marsz do kina, jeśli jeszcze nie byliście na filmie Jedna bitwa po drugiej, bo to jest wydarzenie, którego wydaje mi się nie można przegapić.
Tak jak powiedział. Pa, pa.
Koniec.